Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Postęp i ubóstwo, opublikowane w 1879 roku. Jest klasycznym traktatem z zakresu ekonomii politycznej autorstwa amerykańskiego ekonomisty i reformatora ziemskiego Henry'ego George'a. Książka stawia pytanie, które w epoce gwałtownej industrializacji było szczególnie widoczne, ale nie straciło znaczenia, dlaczego rozwój techniki, produkcji i bogactwa społecznego może współistnieć z trwałym ubóstwem pracujących ludzi. George nie wyjaśnia tego zjawiska lenistwem, nadmiarem ludności, ani nieuchronnymi prawami rynku. Szuka przyczyny w sposobie podziału owoców postępu, przede wszystkim w prywatnym przejmowaniu wartości ziemi i rosnących rentach gruntowych. Autor buduje rozległy wywód, polemizując z popularnymi teoriami płac, kapitału i kryzysów gospodarczych. Jego zasadniczym remedium jest podatek od wartości gruntu, znany jako pojedynczy podatek. To zarazem analiza mechanizmów nierówności, argument za reformą fiskalną i moralna obrona równego prawa wszystkich do zasobów natury. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, paradoks bogacącego się społeczeństwa i utrzymującej się nędzy. Punktem wyjścia George'a jest sprzeczność między widocznym wzrostem produktywności a losem ludzi, którzy mimo tego wzrostu żyją w niedostatku. Maszyny, kolej, rozwój miast i podział pracy powinny według prostego oczekiwania zmniejszać wysiłek potrzebny do wytwarzania dóbr. Tymczasem autor obserwował, że wraz z rozwojem przemysłowym rosną również bezrobocie, niepewność pracy i kontrast między wielkimi fortunami a ubóstwem. Nie traktuje więc biedy jako pozostałości po zacofaniu. Uważa ją za zjawisko, które może być wytwarzane przez sam porządek nowoczesnej gospodarki. Ta diagnoza odróżnia książkę od tekstów ograniczających się do apelu o większą dobroczynność lub oszczędność.
George pyta, kto ostatecznie otrzymuje dodatkową wartość tworzoną przez postęp? Jeśli korzyści z lepszego transportu,
infrastruktury i wzrostu liczby mieszkańców podnoszą głównie wartość dobrze położonych działek, to wzrost społecznego bogactwa nie musi podnosić płac ani bezpieczeństwa większości. Jego argument ma strukturę przyczynową, postęp zwiększa możliwości produkcji, ale instytucje własności ziemi kierują znaczną część tej korzyści do właścicieli zasobu,
którego sami nie wytworzyli. Dlatego formalny wzrost dochodu narodowego nie jest dla niego wystarczającą miarą społecznej poprawy.
Trwały postęp wymaga takiego podziału korzyści, który nie spycha pracowników do coraz ostrzejszej konkurencji o zatrudnienie i mieszkanie. Po drugie, ziemia, praca i kapitał jako odrębne źródła dochodu. George organizuje analizę wokół klasycznego rozróżnienia na ziemię, pracę i kapitał. Praca oznacza ludzki wysiłek podejmowany w produkcji. Kapitał to wytworzone wcześniej narzędzia, zapasy i środki pomagające produkować dalej.
Ziemia obejmuje natomiast nie tylko pola, lecz szeroko rozumiane dary natury, powierzchnię ziemi, lokalizacje, surowce i dostęp do miejsc,
wśród których można mieszkać oraz prowadzić działalność. Rozróżnienie jest ważne, ponieważ autor przypisuje tym kategoriom różny status moralny i ekonomiczny. Człowiek ma uzasadnione roszczenie do efektów własnej pracy, a właściciel kapitału do wynagrodzenia za jego użycie i ryzyko. Ziemia nie jest jednak produktem pracy jej posiadacza. Jej wartość często rośnie dzięki działaniom całej społeczności, napływowi ludności, budowie dróg, rozwojowi usług i ogólnej aktywności gospodarczej.
George uważa więc, że prywatne zatrzymywanie tej wartości tworzy szczególny rodzaj przywileju.
Nie twierdzi przede wszystkim, że każdy dom, budynek czy ulepszenie powinny zostać przejęte przez państwo.
Oddziela wartość samego gruntu od wartości nakładów dokonanych na nim przez właściciela. Ten podział służy mu do zakwestionowania poglądu, że każdy dochód z własności ma jednakowe źródło. Renta gruntowa jest, w jego ujęciu, dochodem wynikającym z wyłącznego dostępu do ograniczonego zasobu naturalnego.
Właśnie dlatego problem ziemi staje się dla niego centralnym punktem analizy nierówności, a nie pobocznym zagadnieniem prawa własności.
Po trzecie, renta gruntowa i spekulacja jako mechanizm koncentracji korzyści. W wywodzie George'a renta gruntowa nie oznacza po prostu opłaty za najem mieszkania.
Jest to ekonomiczna wartość wynikająca z posiadania określonego fragmentu ziemi, zwłaszcza ziemi w korzystnej lokalizacji. Kiedy miasto się rozwija, powstaje linia kolejowa, port,
szkoła albo dzielnica handlowa. Wartość działek w pobliżu może wzrosnąć, nawet gdy ich właściciele nie wykonali pracy odpowiadającej temu wzrostowi.
Autor uznaje tę nadwyżkę za efekt obecności i wysiłku całego społeczeństwa. Z tego powodu szczególnie krytycznie ocenia spekulację ziemią. Jeżeli właściciele mogą czekać na wzrost wartości działek, ograniczać ich użycie lub odsprzedawać je później z dużym zyskiem, dostęp do ziemi staje się droższy dla rolników, przedsiębiorców i mieszkańców. Rosnące koszty lokalizacji mogą być następnie przerzucane na pracowników w postaci niższych realnych płac albo na konsumentów w postaci wyższych cen.
W ten sposób postęp wspólnoty zwiększa dochód właściciela gruntu, zamiast zasilać szerzej rozumiany dobrobyt. George wiąże ten proces także z cyklami koniunkturalnymi.
W okresach ożywienia oczekiwania dalszego wzrostu wartości ziemi mogą napędzać zakup gruntów i wzrost cen. Gdy możliwości opłacalnego wykorzystania ziemi nie nadążają za spekulacyjną wyceną, gospodarka napotyka barierę kosztów i popytu. Autor nie przedstawia ziemi jako jedynego czynnika każdego kryzysu, lecz traktuje rentę i monopol lokalizacyjny jako kluczowy, systemowo pomijany mechanizm niestabilności.
Po czwarte, pojedynczy podatek od wartości gruntu zamiast podatków od pracy. Najbardziej znaną propozycją George'a jest pojedynczy podatek od wartości ziemi.
W założeniu miałby on przejmować na rzecz wspólnoty wartość renty gruntowej, pozostawiając jednostkom efekty ich pracy, inwestycji i ulepszeń.
To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie. Podatek nie powinien, według autora, karać za wybudowanie domu, prowadzenie przedsiębiorstwa, uprawę pola, ani za tworzenie kapitału.
Obciążeniu podlegałaby wartość samej lokalizacji i naturalnego zasobu, niezależna od tego, co właściciel na nim stworzył.
George proponuje zastąpienie takim źródłem dochodów publicznych innych podatków, które obciążają produkcję, wymianę, dochody lub handel. Rozumowanie jest dwojakie. Po pierwsze, wspólnota ma uzasadnione prawo do wartości, którą sama wytwarza przez swój rozwój. Po drugie, podatek od gruntu jest trudniejszy do przerzucenia lub ukrycia niż daniny, nakładane na pracę i działalność gospodarczą, ponieważ ziemi nie można przenieść do innej jurysdykcji.
W. Davuzi, autora, wysokie opodatkowanie wartości nieulepszonego gruntu zmniejszyłoby zachętę do przetrzymywania działek wyłącznie dla przyszłego zysku. Mogłoby też skłaniać do ich produktywnego użycia albo udostępnienia osobom, które potrafią je wykorzystać. Propozycja budzi oczywiście pytania o wycenę gruntów, przejście od obecnego systemu podatkowego i skutki dla właścicieli. Siła książki nie polega na gotowym projekcie administracyjnym, lecz na konsekwentnym powiązaniu reformy podatkowej z teorią sprawiedliwego podziału wartości. Na koniec, własność prywatna, wspólne prawo do natury i granice reformy. George często bywa błędnie przedstawiany jako przeciwnik wszelkiej własności prywatnej. Jego stanowisko jest bardziej precyzyjne. Broni prawa człowieka do posiadania owoców własnej pracy, w tym wynagrodzenia, narzędzi, budynków i ulepszeń.
Kwestionuje natomiast absolutne prawo do zatrzymywania renty wynikającej z wyłącznego władania ziemią.
U podstaw leży zasada, że zasoby naturalne nie zostały stworzone przez indywidualnych właścicieli i dlatego każdy człowiek ma równe moralne prawo do korzystania z ich wartości.
Autor próbuje pogodzić tę zasadę z zachowaniem prywatnego użytkowania gruntów.
Nie domaga się koniecznie fizycznego podziału całej ziemi między obywateli ani codziennego zarządzania nią przez państwo. Mechanizmem wspólnego udziału ma być pobór wartości gruntu przez podatek. Dzięki temu jednostka może nadal użytkować działkę i korzystać z efektów swoich inwestycji, ale nie zachowuje wyłącznie dla siebie korzyści płynącej z samej lokalizacji.
Ta konstrukcja nadaje książce zarówno wymiar ekonomiczny, jak i polityczny.
George ostrzega, że formalna równość praw wyborczych jest niewystarczająca, jeśli dostęp do podstawowych warunków życia pozostaje silnie nierówny.
Zarazem jego rozwiązanie nie usuwa wszystkich źródeł nierówności, takich jak różnice w edukacji, sile rynkowej czy dziedziczeniu kapitału. Współczesny czytelnik może więc traktować jego teorię jako skoncentrowaną, radykalną diagnozę jednego fundamentalnego przywileju, a nie jako pełną odpowiedź na każdą formę ubóstwa.
Podsumowując, postęp i ubóstwo warto polecić osobom zainteresowanym historią idei ekonomicznych, polityką mieszkaniową, podatkami i źródłami nierówności majątkowych.
Szczególnie użyteczna będzie dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego ceny gruntów i korzyści z rozwoju miast mogą mieć znaczenie większe niż zwykłe wskaźniki wzrostu gospodarczego. Książka nie jest łatwym, współczesnym wprowadzeniem do ekonomii. Jej język, przykłady i polemiki pochodzą z XIX wieku. A propozycja zastąpienia wszystkich danin jednym podatkiem wymaga krytycznego namysłu nad wykonalnością oraz skutkami przejścia do takiego systemu.
Jej trwała wartość polega jednak na wyjątkowej klarowności pytania, kto otrzymuje wartość tworzoną nie przez pojedynczego właściciela, lecz przez naturę i rozwój całej wspólnoty.
W przeciwieństwie do wielu książek o ubóstwie, które skupiają się na płacach, pomocy społecznej albo indywidualnych zachowaniach.
George umieszcza problem w strukturze własności ziemi i fiskalnym traktowaniu renty.
Łączy teorię produkcji, analizę kryzysów gospodarczych oraz argument moralny dotyczący wspólnego prawa do zasobów naturalnych.
Czytelnik nie musi przyjąć georgistycznego rozwiązania, by skorzystać z tej lektury.
Zyskuje narzędzie do odróżniania wartości powstałej dzięki pracy i inwestycjom od wartości wynikającej z lokalizacji, infrastruktury oraz wzrostu społecznego.
To właśnie ta konsekwencja argumentu sprawia, że książka pozostaje ważnym punktem odniesienia w debatach o rencie gruntowej, spekulacji i sprawiedliwym opodatkowaniu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Henry George, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.